pojutrze, po wieczerzy wigilijnej, udamy się na pasterkę do żłóbka. I nie chodzi o to, aby oglądać dekoracje, które są ważne i potrzebne dla lepszego naszego przeżywania wiary. Ale udajemy się do żłóbka po to, aby pochylić się nad tajemnicą wcielenia, aby medytować tajemnicę wcielenia, która ludzkiej historii nadała nowy bieg i nowy sens. Pisał o tym we wstępie do pierwszej swej encykliki błogosławiony Jan Paweł II, Redemptor Hominis, gdzie czytamy, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Przez Syna Słowo, który stał się człowiekiem i narodził się z dziewicy. W tym zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. Papież pisze, Bóg wszedł w te dzieje, stał się jako człowiek ich podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie jedynym. Ukształtował przez swe wcielenie ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzał nadać człowiekowi od początku. Ukształtował w sposób definitywny, ostateczny, w sposób sobie tylko właściwy, stosowny dla swej odwiecznej miłości i miłosierdzia, z całą boską wolnością, a równocześnie z tą szczodrobliwością, która pozwala nam wobec grzechu pierworodnego i wobec całej historii grzechów ludzkości, wobec manowców ludzkiego umysłu, woli i serca, powtarzać z podziwem te słowa. O szczęśliwa wino, któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego odkupiciela. Wbrew całej tej otoczce, wbrew całej tej aurze towarzyszącej świętom Bożego Narodzenia, trzeba nam zejść głębiej, zadziwić się tajemnicą, że Bóg stał się człowiekiem, jednym z miliardów ludzi na ziemi, a zarazem jedynym, niepowtarzalnym, przyszedł, aby potwierdzić odwieczny zamysł Boga, że mieliśmy się stać i staliśmy się, jako ludzie, na Jego obraz i podobieństwo. Że jest w nas cząstka boskości. Chrystus to potwierdza, stając się człowiekiem. To doprawdy wstrząsająca tajemnica. Szkoda, że tak łatwo nad nią przechodzimy w klimacie wzruszeń, w klimacie często bardzo płytkich życzeń, życzeń banalnych, które niekiedy wręcz obrażają wrażliwe ucho chrześcijanina. Po cóż znaczą takie życzenia wesołych świąt? Tak jakby wesołość była czymś najistotniejszym na czas świąt. Nie mówiąc już o innych głupawych życzeniach wyrażanych przy tej okazji. Czyż te święta nie powinniśmy życzyć sobie, abyśmy bardziej stawali się ludźmi, byśmy się bardziej przebóstwiali, skoro Chrystus przebóstwił ludzką naturę? Warto byłoby zastanowić się, dokonać rewizji treści naszych życzeń, które wyrażamy, które piszemy, które wysyłamy. Czego tak naprawdę życzymy? Czy w tych życzeniach wyraża się nasza wiara, którą mieliśmy odnowić i pogłębić w minionym roku wiary? Czy te życzenia jednocześnie pobudzają innych do wiary? Czy uwrażliwiają tych, na których nam zależy, do których te życzenia kierujemy? Czy te życzenia pobudzają ich do wiary i uwrażliwiają na tę wielką tajemnicę wiary, jaką jest wcielenie Syna Bożego. Pochylmy się teraz nad dzisiejszą Ewangelią. Dzisiejsza Ewangelia każe nam w misterium wcielenia dostrzec postać świętego Józefa. Zwykle widzimy ją w żłóbku, w scenerii żłóbka. Niestety na ogół postać przekłamaną. Święty Józef stoi gdzieś tam w cieniu Maryi przy żłóbku jako sędziwy, skarbiony starzec z długą brodą i jeszcze dłuższą pasterską laską. Dlaczego świętego Józefa przedstawia się jako starca, robiąc mu niesamowitą krzywdę? To relikt średniowiecza, które w trosce o zachowanie dogmatycznej prawdy o wiecznym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny, niepokalanie poczętej, ukazywało go w takim wieku, powiedzielibyśmy, bezpiecznym, sterylnym. Ta jego starość miałaby być niejako gwarancją dziewictwa Maryi także po narodzeniu syna, jak i przed. A tymczasem takie właśnie przedstawianie świętego Józefa jako starca jest nie tylko obraźliwe wobec niego, nie tylko pomniejsza jego cnotę, ale jest współcześnie nawet niestosowne. Cóż można myśleć i co się myśli o małżeństwie mężczyzny z 2 lub 3 razy młodszą od siebie kobietą? Toż to można ocenić jednoznacznie negatywnie. A tymczasem okoliczności i cały kontekst ewangeliczny pokazują, że święty Józef był mężczyzną w pełni sił, z krwi i kości. Że właśnie jako mężczyzna kochał i szanował dziewictwo Najświętszej Maryi Panny. Prawdopodobnie zmarł podczas publicznej działalności Jezusa. Ewangelie o tym milczą. Ale to przecież całkiem normalne. Wtedy mógł mieć około 60 lat, co w tamtej epoce było wiekiem mocno zaawansowanym. Skoro Biblia mówi, że dożyć 70 lat to szczególna łaska Boża, a już 80 to przekracza jakąkolwiek miarę. Nie trzeba więc robić krzywdy temu świętemu i całej tradycji chrześcijańskiej, fałszując prawdę o nim. A prawda, kim jest święty Józef, zawiera się w jednym słowie, którym opisuje go święty Mateusz, mówiąc, że jest to mąż prawy, mąż sprawiedliwy. Jeżeli byśmy wniknęli w całą konotację tego słowa sprawiedliwy, przywołując różne biblijne postacie, a byłoby ich bardzo wiele, to wtedy odsłania się nam ogromne bogactwo duchowe, osobowe świętego Józefa. Bo być człowiekiem sprawiedliwym nie oznacza tylko oddać drugiemu to, co mu się słusznie należy. W sensie biblijnym człowiek sprawiedliwy to człowiek pobożny, to człowiek prawy, to człowiek pełen cnót, to człowiek rozmodlony, pracowity, wrażliwy, uczciwy. A jeżeli już chcemy lepiej poznać, co oznacza w odniesieniu do świętego Józefa słowo sprawiedliwy, to wnikliwie przestudiujmy litanię o świętym Józefie. Litania bowiem jest jak oglądanie diamentu z różnych stron, w zależności od tego, jak pada światło i jakie wydobywa piękno z tego samego w końcu klejnotu. Zgodnie z relacją świętego Mateusza zawartą w dzisiejszej Ewangelii, wszystkie najważniejsze wydarzenia w życiu świętej rodziny, przynajmniej w okresie dzieciństwa Jezusa, dokonują się pod wpływem snów, jakie święty Józef otrzymuje. Pierwszy z nich opisuje dzisiejsza Ewangelia. Dowiaduje się we śnie, że w Maryi poczęło się Dziecię Boże i że ma przyjąć ją do swego domu. Później dowiaduje się znowu we śnie od tego samego anioła, że ma wyruszyć do Egiptu, aby ratować przed herodiańskim prześladowaniem nowonarodzonego. Tam w Egipcie po kilku latach znowu we śnie otrzymuje polecenie, że ma wrócić po śmierci Heroda do Galilei, a wreszcie, że ma w niej się osiedlić. W ten sposób ewangelista Mateusz zaledwie w kilkunastu zdaniach, bo tylko tyle mówi o świętym Józefie, kreśli obraz człowieka prowadzonego w sposób nadprzyrodzony, a zarazem człowieka niezwykle otwartego na Boże prowadzenie, na Boże kierownictwo. Człowieka o niezwykłej wrażliwości na subtelne sygnały, jakie Boża opatrzność mu wysyła, i to poprzez sen. A więc za pomocą środka, który także współcześnie wzbudza wiele wątpliwości. To, co w Piśmie Świętym ex post, po fakcie, zostało zrelacjonowane w formie wyrazistych scen o przełomowym znaczeniu dla historii zbawienia, w chwili, kiedy się to działo, było dla Józefa wielkim wyzwaniem. Było wielką próbą, której nawet trudno sobie wyobrazić. Zobaczmy, przecież my też mamy różne sny. Rzadko je pamiętamy, a tym bardziej nie znając mechanizmu powstawania snu, raczej nie dajemy wiary snom. Boimy się, żeby nie popaść w ten sposób w jakiś zabobon, w jakąś magię. Bo tak bardzo łatwo uwierzyć w sen, ulec złudzeniu, ulec pewnej projekcji psychicznej, która się w nas dokonuje. Dlatego człowiek dojrzały, człowiek rozsądny jest powściągliwy w stosunku do swojego snu. I raczej interpretuje go nie jako proroctwo, jako coś, co zapowiada jego przyszłość, ale raczej jako efekt przeżyć, które już minęły, które gdzieś tam w nim siedzą, w jego podświadomości, a we śnie wychodzą na wierzch i wchodzą w jakąś interakcję, w jakieś pomieszanie z różnymi innymi przeżyciami. Nawet więc, jeżeli wierzymy jakoś we sny, to trudno na nich budować swoje życie, dlatego że są bardzo niejednoznaczne. Kto z nas zaryzykowałby jakieś zasadnicze zmiany w swoim życiu, kierując się tylko i wyłącznie snem? A postawmy się w miejsce świętego Józefa. On potrafił we śnie rozpoznać głos Boży. Jaki to był sen? Nie wiemy. Ewangelie o tym milczą. Może to był sen rzeczywiście proroczy. Może to było widzenie anioła, tak bardzo oczywiste, że nie budzące wątpliwości. Nie wiemy. Ewangelie o tym milczą. Tym bardziej więc wyłania się postać świętego Józefa jako człowieka nieprzeciętnego, człowieka wielkiej odwagi, człowieka wielkiego serca, człowieka otwartego serca, otwartego umysłu. Zobaczmy bowiem, że zamiast oczekiwanego szczęścia i miłości doświadcza samych przeciwności i duchowych ciemności. Nie dajmy się zwieść naiwnym, wyidealizowanym obrazom, przedstawieniom świętej rodziny, która sobie tak przy stole, jak to jest chociażby w obrazie w Studziannej, siedzi przy stole, spożywa posiłek i wszystko jest takie happy. Życie świętej rodziny było brutalną walką o przetrwanie. Była to uboga rodzina, sposobiąca się do małżeństwa. Para narzeczonych, Maryja i Józef, należała przecież do ubogiej warstwy społecznej. Samo wyprawienie wesela było ogromnym przedsięwzięciem. A zaraz potem, kiedy już dokonały się zaślubiny, ale zgodnie z prawem, Maryja jeszcze nie zamieszkała u Józefa, być może wynikało to z jakichś przyczyn innych, jak na przykład przebudowa domu, przystosowanie go do wprowadzenia małżonki, pojawia się sytuacja skrajnie niejasna. Józef przyjmuje pannę z dzieckiem, które nie jest jego dzieckiem. Czyni to wbrew nakazom prawa. Co więcej, decyduje się na wycofanie, na zerwanie tego związku. Nie tylko naraża się na ośmieszenie, przyjmując pannę z dzieckiem, ale też naraża się na inne sankcje prawne, jak chociażby podejrzenie, że to on jest ojcem przedślubnego dziecka. Zrywając zaręczyny, czyli jak mówi ewangelista, postanowił oddalić Maryję, zdaje się potwierdzać, że on jest tym niewiernym, tym, który złamał prawo, dopuszczając się poczęcia dziecka przed ślubem. Dla kobiety groziło za to ukamienowanie, dla mężczyzny społeczne napiętnowanie. Postawa Józefa w tej sytuacji jest postawą heroicznej miłości. Wycofując się z tego związku, bierze całą odpowiedzialność na siebie, chroniąc w ten sposób Maryję przed społecznym ostracyzmem w postaci ukamienowania. Parę miesięcy później, podejmuje ryzykowną wędrówkę do Betlejem na spis ludności po to, aby jego potomek miał potwierdzoną królewską tożsamość. Józef przecież i Maryja pochodzili z rodu Dawida. Jak to wielokrotnie mówiłem, kiedy później podczas publicznej działalności dochodziło do różnych napięć pomiędzy faryzeuszami, saduceuszami a Jezusem, nikt nigdy nie zakwestionował jego królewskiej godności. Nawet żebracy wołali: Jezusie, synu Dawida, synu królewski, ulituj się nade mną. Józef zdawał sobie sprawę, jak ważnym jest to pójście do Betlejem, aby tam dać się zapisać, potwierdzić pochodzenie z rodu Dawida, bo Mesjasz ma być królem. To wymagało wielkiego ryzyka, wielkiego wysiłku. Udać się z brzemienną, bliską rozwiązania niewiastą przynajmniej te 100 kilometrów. To nawet dziś mało kto by zaryzykował taki wysiłek. A potem szaleńcza wędrówka przez pustynię judzką z maleńkim dzieckiem, z kobietą, nie mając żadnego zabezpieczenia. Jak wielkie zawierzenie jest tego człowieka wobec Bożej opatrzności. I podejmuje te działania tylko na podstawie tego, co zostało mu objawione w ulotnym śnie. Drogie Panie, nic w życiu świętego Józefa nie było stabilne. Niczego nie mógł zaplanować. To dla mężczyzny jest niesamowicie trudne. W naturze mężczyzny jest właśnie stabilność, porządkowanie, panowanie nad rzeczywistością. Ta rzeczywistość mu się wymyka na każdym kroku. A jednak nie denerwuje się, nie wątpi, nie popada w rozpacz, ale otwiera się na działanie Bożej opatrzności, która na każdym kroku zdaje się burzyć jego małą stabilizację. I tylko ktoś albo niezrównoważony, albo heroicznie wierzący Bogu, gotów byłby wciąż poddawać swoje życie takiej właśnie próbie. Bez wątpienia Józef należy do herosów wiary. Wpatrując się więc w niego, w jego obecność przy nowonarodzonym, w żłóbku, wpatrując się w misterium wcielenia, warto zadać sobie pytanie, czy mnie stać na taką wiarę, jakiej przykład znajduję u świętego Józefa? Czy byłabym gotowa pozwolić Bogu, by tak mnie prowadził, burząc na każdym kroku moje plany, moją stabilizację? Czy byłabym w stanie, podobnie jak święty Józef, ryzykować i budować swoje życie na Bożym Słowie, którego usłyszenie i przyjęcie wcale nie jest jednoznaczne i oczywiste? Warto też postawić sobie inne pytanie. Co mogłoby się wydarzyć? Jak potoczyłaby się historia zbawienia, gdyby święty Józef kierował się zdrowym rozsądkiem, tak jak wielu mężczyzn czyni? Gdyby kierował się zdrowym rozsądkiem, a nie żywą wiarą i bezgranicznym zaufaniem Bogu? Gdyby obudziwszy się, wzruszył ramionami i powiedział: co za głupi sen, róbmy swoje. Jeżeli od uległości świętego Józefa tak wiele zależało, to tak samo wiele może zależeć nie tylko w moim życiu, ale i w życiu tych, do których jesteśmy posłani, od mojego zawierzenia, od mojego uwierzenia Słowu, które do mnie przychodzi. Nie tak, jak ja chcę, nie tam, gdzie przykładam ucho, ale tak, jak Bóg w swoim planie opatrzności zaplanował. A zatem, drogie Panie, trzeba jak święty Józef mieć ducha kontemplacji. Trzeba zamilknąć wobec tajemnicy wcielenia, tak jak święty Józef, o którym Ewangelie nie notują żadnego słowa. To nie znaczy, że nie mówił, że był niemową, ale był człowiekiem, który kontemplował tajemnicę wcielenia. Trwał w tym wielkim zdumieniu, że Bóg wszedł w historię ludzkości, stał się człowiekiem. Trzeba mieć, tak jak on, ducha kontemplacji, aby usłyszeć Boże wezwanie i przyjąć Maryję wraz z dzieciątkiem. To znaczy Maryję ze Słowem, odwiecznym Słowem Ojca, które stało się ciałem dla zbawienia mnie i całej ludzkości.